Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Środa o poranku w naszym studiu wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A ja na początek muszę panu podziękować, dlatego że parę dni temu zgłosiła się do mnie Ukrainka, która szukała miejsca na dary, które zaczęto zbierać. Ja skontaktowałem ją z panem, pan zareagował. I bardzo się cieszę, bo to zaczyna ta akcja chyba nabierać coraz większego rumieńca. Rumieńców, bo to nie jest rumieniec. Wszyscy chyba są z pasją do tego, z sercem podchodzą.
Zdecydowanie serce okazywane przez mieszkańców Poznania, w ogóle przez Polaków, ale także przez społeczność poznańską pochodzenia ukraińskiego jest olbrzymie. I to naprawdę jest coś naprawdę krzepiącego, że nie pierwszy raz oczywiście w historii Polski, że w trudnych sytuacjach takich w szczególności się jednoczymy i pomagamy.
Taka specjalność nasza chyba.
Tak, chciałoby się powiedzieć, żeby tak było zawsze, na co dzień. No może w Wielkopolsce, w Poznaniu zawsze to jest trochę bardziej obecne, bo my jesteśmy takimi pozytywistami, ale generalnie oczywiście należy tutaj to bardzo docenić i faktycznie ta pomoc płynie z różnych stron. Te pierwsze dni pokazują, że jest wielkie poruszenie. Teraz trzeba ją odpowiednio też ukierunkować.
Dzisiaj otwierany jest centralny punkt, taki magazyn darów, można powiedzieć, na targach poznańskich. Tam każdy może przyjść, przynieść pomoc, czy to raczej w jakieś punkty pośrednie?
Pośrednie punkty, bo właśnie chodzi, żeby też to uporządkować. Tutaj wspólnie też między innymi z Caritasem ustaliliśmy, żeby właśnie te liczne zbiórki, przecież nie można zabronić ludziom zbierać. To wręcz trzeba cieszyć się. W szkołach, w domach seniora. No,
po to prostu nas integruje i
tak,
to nas
żeby
napędza.
Z kolei, bo czasami ci, którzy te zbiórki organizują, potem nie mają, nie wiedzą, gdzie to potem przekazać. Więc ustaliliśmy, że te wszystkie dary są właśnie przez nich zawożone właśnie do tego pawilonu. A Caritas czy PCK, jako te organizacje doświadczone w prowadzeniu również pomocy, także organizowanie konwojów za granicę, będą te dary rozdzielać i przekazywać potrzebującym.
Czyli to jest tylko taki hub.
To jest taki hub.
To jeszcze o pomocy za chwileczkę. Najpierw zapytam pana o to. Sprawdziłem sobie dobrze listę miast partnerskich Poznania. Nie ma tam miasta z Rosji, jeżeli dobrze zauważyłem.
Nie macie
tego problemu, żeby rozwiązywać współpracę, ale pewnie różne miasta podchodzą. Większość rozwiązuje taką współpracę i pewnie zrobilibyście tak samo?
Pewnie. Hipotetycznie. Oczywiście, że tak. Gdybyśmy mieli takie partnerstwo z rosyjskim miastem, nie mamy też partnerstwa z białoruskim miastem, chociaż zawsze staraliśmy się utrzymywać kontakty z polskimi szkołami. Sam jeździłem też na Białoruś, pomagaliśmy tutaj polskim szkołom, które teraz są gnębione przez Łukaszenkę, prowadzone też przez nieuznawany przez Łukaszenkę związek.
I to też osobna akcja właściwie.
To jest osobna akcja,
którą trzeba robić.
No teraz jest to utrudniona nie tylko z powodu COVID-u i teraz tej sytuacji, bo Łukaszenko pozamykał de facto też taką pomoc. I najbardziej żal tych zwykłych ludzi, nie tylko oczywiście Polaków, ale też Białorusinów, którzy też są, pomijając Ukraińców oczywiście teraz, ujarzmieni przez reżim Łukaszenki.
A jest za to na liście miast partnerskich Charków. O Charkowie
tak jest.
Za chwileczkę opowiem. Muszę na moment wrócić do tej jeszcze nieszczęsnej rocznicy wyzwolenia, czy walk o Poznań, bo różnie to jest nazywanie. Teraz z perspektywy czasu, jak pan na to patrzy, bo jakby tego nie tłumaczyć, wyszło to kiepsko. Powiedziałbym nawet koszmarnie wizerunkowo. Czy dzisiaj, patrząc na to, co się stało w ciągu tych ostatnich dni, nie ma pan wrażenia, że to jednak mimo wszystko był błąd, że wtedy konsul generalny Federacji Rosyjskiej nie powinien być w tym miejscu i przemawiać tą mową watą, która okazała się tak naprawdę nic nie warta?
Szanowny panie redaktorze, zasadniczo jest teraz zupełnie inny temat i nie chciałbym do tego specjalnie wracać, ale skoro pan redaktor pyta, to warto odpowiedzieć wprost. Nie, absolutnie. Rosjanom trzeba mówić twarz, jakie błędy popełniają. Proszę tylko mi dokończyć. To było przed wojną.
Ale już po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Doniecka.
I powiem panu tak, nie będziemy za to przepraszać.
A ja nie żądam, żeby pan przepraszał.
Bo niektórzy tam politycy tutaj lokalni PiS-u o to prosili.
Panie prezydencie, gdybym był Mariuszem Wiśniewskim, chciałbym tak. Ale to był błąd.
Sekundkę. Ja,
i ty.
Nie, absolutnie właśnie. Bo to jest właśnie takie odwracanie kota ogonem i taka nawet próba przewrotności ze strony tych ludzi, którzy to robią. I to robią tak. Ludzie, którzy... Nie chciałbym na ten temat toczyć dyskusji, ale chciałbym, żeby pan mi dyrektor, skoro pan pozwoli, pyta mnie o to, też pozwolił. Nie przeszkadzało im to, że politycy partii rządzącej,
pan
pozwoli.
Niech za siebie odpowiada.
Tak, ale
a nie w Ameryce biją Murzynów.
Nie, ale właśnie tu właśnie nie prowadzimy symetryzmu żadnego. Spotykali się z proputinowskimi partiami. Bracia Karnowscy, którzy prowadzą tygodnik w sieci już po wybuchu wojny, mają wywiad z ambasadorem rosyjskim, a pan Terlecki, marszałek Sejmu, po zajęciu Rosjanów przez Ługańsk, po prostu powiedział coś, co nie powiem powiedzieć.
Po co w to, panie nie, prezydencie, po co w to brnąć? Powiedzieć,
chodzi, to była... Nie wykazaliśmy
nie, może...
Ja bym chciał, żeby dziennikarze, również mediów publicznych, zajmowali się innymi tematami, również
i zaraz
tym,
się będziemy tym
jak, co się dzieje w naszym kraju, co się działo przed agresją, jak też dezawuowano pewne sojusze.
Daliście trybunę do wypowiedzenia się putinowskiej propagandzie. Czego pan chce bronić? Ja nie patrzę, co robią inni, tylko mówię, co władze Poznania. Ten człowiek opowiadał kłamstwa, banały. Dobrze się panu tego słuchało? Tylko to.
Proszę odsłuchać moją wypowiedź w tym zakresie, która była jednoznacznie negatywnie oceniająca postawę Rosjan.
Jednoznacznie negatywnie?
I powiem tak.
To wczoraj zrobił mer Litwy, który z prajem napisał przed ambasadą rosyjską.
I powiem panu, że nie będę
Putin,
na temat specjalnie dyskutował, ponieważ chciałbym, żebyście się państwo też jako dziennikarze mediów publicznych zajęli tym, co się dzieje również w telewizji publicznej, co się dzieje też w innych działaniach.
Ale nie mam
również...
tu Jacka Kurskiego.
Ale to trzeba tylko o tym mówić. Jeżeli to się jeszcze dzieje w ogóle już po agresji rosyjskiej. To miała, sytuacja miała miejsce podczas obchodów zakończenia oczywiście walk o Poznań, nie wyzwolenia,
dobrze,
bo przez 45 lat Polska była jeszcze okupowana przez Sowietów. I trzeba Rosjanom mówić twarz, a nie przed nimi uciekać.
No,
i
oni co muszą wiedzieć,
zostało powiedziane, że jest to tragiczną sytuacją, kiedy właśnie ta Rosja, to jeszcze było przed wybuchem wojny.
Nie, już wybuchła wtedy wojna. Już wojsk rosyjskie wkroczyły do Doniecka i do Donbasu.
To w takim układzie, jeśli tak było, to dlaczego w takim razie politycy partii rządzącej spotykają się z proputinowskimi partiami
nie
od 2014
wiem,
roku?
Nie wiem, że panie prezydencie, odpowiada pan za to, co wy zrobiliście. Ja bym tylko oczekiwał jednej rzeczy. Jeżeli pan powie, że rosyjski konsul nie będzie więcej zapraszany, i że powinien być obłożony taką infamią publiczną.
Ale to jest oczywiste, to panie redaktorze. Wojna wybuchła 24 lutego w Ukrainie. Rosjanie napadli...
Czyli to był
napadli...
ostatni występ konsula rosyjskiego,
panie redaktorze,
w Poznaniu.
To jest oczywiste, panie redaktorze.
I tak jak pan się oczekiwałem, zamiast tego, że w Ameryce
ale,
biją
ale nie, bo panie redaktorze, bo ja będę przeciwstawiał się zawsze symetryzmowi, bo nie widzę odwagi niektórych redaktorów, którzy też próbowali, oczywiście z mediów tak zwanych narodowych, którzy próbowali atakować władze miasta, a byli cichuteńko.
Jeżeli pan chce wiedzieć, to powiem, że ja osobiście nie podobał mi się wywiad braci Karnowskich z ambasadorem
rosyjskim. Pana redaktora akurat z nami cenię, tak, ale są też ludzie, którzy niestety takiego podejścia dziennikarskiego jak pani
ale
mają.
Ja pana osobno chciałem tylko o to zapytać i cieszę się, ja rozumiem, konsul rosyjski.
A poza tym teraz skupmy się na tym, co jest najważniejsze,
dobrze,
bo jest to pomoc
wracamy
Ukrainie, a nie... do tego
wracamy,
tematu wrócimy. Zaraz bardzo chętnie wrócę, ale po zakończeniu działań wojennych
myślę, że już
w Ukrainie.
Rzeczywiście, po zakończeniu działań wojennych. Ma pan rację. Miasto Poznań. Ilu może tak naprawdę docelowo przyjąć uchodźców, pańskim zdaniem?
Pan wojewoda, który odpowiada za sprowadzanie uchodźców, szacuje, że możemy utworzyć tutaj w kooperacji oczywiście z miastem około 2 do 3 tysięcy miejsc. Oczywiście mówię tutaj o miejscach
publicznych,
tak, bo nie mówię o tym, co się też dzieje już od samego początku, czyli tak naprawdę pomocy, którą świadczą rodacy Ukraińców, którzy tutaj mieszkają od wielu lat, czasami którzy tutaj goszczą w domach, czy także Polakach, którzy przyjmują w parafiach, różnych instytucjach, które goszczą ludzi, można powiedzieć, poza tym systemem takim właśnie oferowania miejsc w kwaterach uprzednio przygotowanych przez polskie państwo. Oczywiście, no, jeżeli będzie taka sytuacja, że nie starczy już miejsc w ośrodkach odpoczynkowych, czy też w hotelach, które są gdzieś tam wynajmowane przez stronę naszą rządową, no to będziemy po prostu starali się kłaść ludzi już wszędzie, gdzie będzie to możliwe. Sale sportowe,
jakieś
obiekty.
Gdyby ktoś dysponował pokojem, mieszkaniem, gdzie możesz się zgłaszać w tej sprawie? Bo wiem, że ta liczba miejsc, no, siłą rzeczy topnieje w tym momencie, tych oficjalnych.
To prawda, znaczy tak naprawdę to jest pewien problem, bo system tego tak do końca nie reguluje i tutaj też zwracamy to na to wojewodzie, żeby też na tym tle nie dochodziło do jakichś też złych przypadków, nie chcę ich rozwijać, ale generalnie, jeżeli ktoś ma jakąś kwaterę, jakieś miejsce, to może wysłać nawet na tego naszego maila ukraina@um.poznań.pl i my go wysyłamy organizacjom pozarządowym polskim, polsko-ukraińskim, które rozdzielają te miejsca właśnie potrzebującym. Ale mimo wszystko warto byłoby, żeby nad tym gdzieś polskie państwo zapanowało, żeby faktycznie te mieszkania i ta pomoc była udzielana w taki sposób, żeby później rzeczywiście ci ludzie tam mogli bezpiecznie być.
Panie prezydencie, ja tak patrzę, bo to trudno rzeczywiście szacować, ile tych miejsc takich nieoficjalnych byłoby. Miasto Białystok podawało parę dni temu, z taką liczbą się spotkałem, że może przyjąć około 5700 uchodźców. No to jest miasto dosyć jednak relatywnie mniejsze niż Poznań parokrotnie. Pytanie takie, czy oni tam uwzględniają miejsca też oferowane przez ludzi, bo podejrzewam, że tak.
Nie, to myślę, że to raczej podali, znaczy powiem tak, ja to co podałem, to podałem się opierając na liczbach tutaj od pracowników pana wojewody. Myślę, że to jest, znaczy to jest bez oczywiście osób w kwaterach prywatnych, tak? Mhm. Oczywiście to jest też taka sytuacja, kiedy naprawdę przeznaczamy też na pomoc jeszcze takie obiekty, powiedzmy jak jakieś sale sportowe, posiru na przykład, tak dalej, bo oczywiście jeśli będzie, panie redaktorze, sytuacja jeszcze gorsza, o to będziemy brać.
To się otworzy wszystkie.
Wszystkie sale sportowe,
no to wtedy podejrzewam, że nawet 10 tysięcy.
Ale oczywiście, nawet myślę, że nawet więcej, tak? Oczywiście mówimy o miejscach, które nie będą warunkami takimi, nie wiem, pensjonatowymi, czy nawet jakimiś takim, gdzie można, to będą po prostu już miejsca ad hoc organizowane.
Czytam SMS-a od wolontariusza, który dzisiaj był na dworcu w nocy. Napisał mi, że sporo ludzi przyjeżdża i już dużo Polaków ich odbiera, są umówieni z tymi Polakami.
Prawda.
I to
prawda.
Jest rzeczywiście na plus. Natomiast ewidentnie spada ta liczba tych łóżek oficjalnych, jest ich niewiele w tej chwili, być może kilkadziesiąt nawet. Podaję też informację, że dużym problemem jest bariera językowa. Mało tłumaczy, a niewielu Ukraińców mówi po angielsku w tej sytuacji. Czy rzeczywiście tak jest? Bo wiem, że wy też apelowaliście o to,
tak,
żeby zgłaszali się.
Zgadza się. Mamy bazę ponad 2000 wolontariuszy, którą już systematycznie uruchamiamy, ponieważ chcemy też, by oczywiście te osoby, które zgłosiły się do pomocy, były kierowane do rzeczywistej pomocy, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś pójdzie gdzieś i nie będzie miał nic do roboty, bo też potem to frustruje. Przekazaliśmy grupę osób, wolontariuszy z tej naszej bazy, również tutaj przez nasze zarządzanie kryzysowe, do pomocy targom poznańskim, gdzie pan wojewoda we współpracy z nami zorganizował punkt recepcyjny, gdzie tak naprawdę uchodźcy, którzy nie mają schronienia, powinni się kierować, bądź też jeśli państwo słuchacze by mieli taką informację, to też bardzo proszę, żeby kierować właśnie te osoby na targi poznańskie do wejścia wschodniego, także właśnie do pomocy przy obsłudze pociągów i tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest kwestia znajomości też języka ukraińskiego, rosyjskiego także, bo wiadomo, że też Rosjanie...
No właśnie, bo
rosyjski język też jest...
Część Ukraińców po prostu mówi po rosyjsku. Putin zaatakował ludność rosyjskojęzyczną.
Tak, to jest właśnie też zbrodnia podwójna, bo też nie tylko atakuje ludzi narodowości ukraińskiej, ale także de facto swoich pobratymców, tylko że lojalnych obywateli Ukrainy.
Ja tak szybko wymieniam punkty, bo dużo jest tych rzeczy, które możemy robić. Był pomysł na zbiórkę krwi dla Ukrainy? Myśleliście o czymś takim, taką centralną, ogólną?
Tak, tak. Jesteśmy tutaj w trakcie umawiania takiej zbiórki, tutaj też z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, także będziemy chcieli taką zbiórkę też organizować.
I to będzie pewnie mocno ogłoszone, no bo warto byłoby, żeby...
Oczywiście, że tak. No, zobaczymy, jakie są też moce przerobowe RCK, natomiast uważam, że taka zbiórka powinna być z myślą o osobach rannych, o żołnierzach ukraińskich, ale także o ludności cywilnej, ale także to może być krew, która się tutaj przyda obywatelom Ukrainy, którzy tu już przybyli też do naszego miasta, czy będą przybywać też do naszego regionu, którzy będą, nie wiem, leczeni, operowani. Różne mogą być historie, ta krew zawsze jest potrzebna, więc tutaj jakby to tego nigdy nie jest za wiele.
Panie prezydencie, Charków to nasze miasto partnerskie. Wiem, że z merem miasta macie regularny kontakt. No i teraz tak, bezpośrednio dary to jest pewnie oczywista rzecz. Jest ta lista wyszczególniona, to są rzeczy bardzo konkretne. Ale co jeszcze tak naprawdę można zrobić? Na co się przygotować? Co mówi mer Lwowa? Charkowa, przepraszam.
Charkowa.
Lwów to jakby to w ogóle nasze partnerskie miasto polskie jako Polaków.
Prezydent Jaśkowiak rozmawiał z merem Charkowa kilka dni temu. Właściwie w tle tej rozmowy było słuchać wybuchy, bo przecież tam się toczy regularna bitwa. I pan prezydent poprosił właśnie mera Charkowa, żeby móc sporządzić listę, czego będzie to miasto potrzebowało. W jaki sposób możemy pomóc. I jak tylko taką listę otrzymamy, to oczywiście taką pomoc tutaj wśród mieszkańców naszego miasta zorganizujemy, różnych instytucji,
tak,
firm,
czujemy
podmiotów.
Się bardziej, że tak powiem, zobowiązanie jako miasto partnerskie.
To jest miasto partnerskie, to jest nasz honor, to są pewne zobowiązania ponadczasowe. Ja zawsze mówiłem, że jeszcze przed wybuchem wojny, bo też były takie telefony, dlaczego nie, to jest, jeżeli my będziemy kiedyś w potrzebie, to też będziemy potrzebować tej pomocy. To jest nasza mentalność też polska, wielkopolska, w tym także. Natomiast czekamy oczywiście na tą listę. Ta pomoc oczywiście będzie musiała być tu uruchomiona na pewno i we współpracy ze stroną rządową. Tu wiem, że wojewoda też zdeklarował pomoc, ponieważ to jest kwestia konwoju, zorganizowania go jednak na terytorium, gdzie toczą się walki. To musi być też bezpieczne. Nie zapominamy też o Kijowie, bo tutaj co prawda Kijów nie jest naszym miastem partnerskim oficjalnie, ale też jako miasto mieliśmy też dobre kontakty z merem Kijowa, panem Witalijem Kliczko, z którym też miałem okazję się też kiedyś spotykać, więc to jest też takie zobowiązanie dla nas.
No to wszystko pewnie będzie się działo z czasem. Podejrzewam, że też tych miejsc noclegowych będzie przybywało i wy też pewnie myślicie o tym, jakby ewentualnie.
Panie redaktorze, myślę, że my wszyscy musimy patrzeć na dwa kroki. Jeden to jest ten taki obecny, doraźny, ale tak naprawdę rząd, my wszyscy powinniśmy myśleć o tym, co potem zrobić, żeby jeśli ta sytuacja się przedłuży, ludzie mogli tutaj
zostać. A ta sytuacja na pewno się przedłuży, już to pewnie
to jest
wiemy.
Potrzeba wiele zmian też systemowych w ustawodawstwie, pomoc finansowa.
Także uczymy się tego wszyscy. Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania, gość poranej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję. Do pracy wszystkim w takim razie.
Do widzenia.
Kluczowy temat.